Słuchajcie, dzisiejszy plan spotkania jest taki, że witam serdecznie wszystkich w tej grupie. Więc Tomek jest w Polsce już, Kuba jest chory, Bożena jest chora i Dawid już jest też albo w drodze do Polski, albo w Polsce, 12 godzin to jeszcze nie dojechał. Chcemy najpierw podzielić się troszkę owocami całych rekolekcji, także jakby każdy z Was mógł coś powiedzieć o całych rekolekcjach, jakie przeżył, co było dla niego ważne, co było mniej ważne, śmieszne, zabawne, smutne, cokolwiek. Tak, żebyśmy zostało też w naszej pamięci coś takiego, co będzie nas kierunkowało na ten czas 5 tygodni wspólnych. Zapraszam do takiej otwartości. Nie trzeba być super oszczędnym w słowach, tak jak to zwykle jesteście. Zapraszam.
Ja w sumie mogę, ale ja tam z dnia zdrowy nie umiem dużo mówić. Ale wam powiem, to wszystko tak dopiero na koniec. Zauważyłem, że tak, przykładowo dla mnie ta ostatnia medytacja to była jakby korona całej tych rekolekcji, a zarazem bez żadnej nie mógłbym odbyć tych rekolekcji, bez żadnych z tych medytacji. Tak na sam koniec to zauważyłem. Każda jedna była bardzo ważna, a ta ostatnia po prostu jakby zmieniła mój punkt myślenia całkiem. Co było coś niesamowitego. Na razie nie będę za dużo mówił, ponieważ coś już nie powiem, tylko tak na wstęp.
Myślałam, że gdzieś tam tak jakby pobocznie rzeczywiście się to udało. Że ta modlitwa jednak wygląda trochę inaczej, na tej momencie dużo, dużo wskazówek od was dostaliśmy. Czyli tak nie wprost, ale ten cel został osiągnięty. Jeśli mam tak podsumować, dużo rzeczy się działo i w sumie na wielu różnych obszarach, ale mnie to wszystko zmieniło taką perspektywę, jakieś takie ustawienie. Nie powiedziałabym, że to było nawet rewolucyjne, tylko po prostu się tak to przekierowało w drugą stronę. W taką, która bardziej To nie ja przychodzę do Boga i gdzieś tam się próbuję przed Nim doskoczyć, gdzieś po prostu coś tam zrobić, tylko nagle On przychodzi do mnie. I to po prostu było tak odczuwalne. Dla mnie to w ogóle był generalnie taki główny temat przewodni przy wszystkich tych medytacjach. On się w tym jakby pojawiał przy każdej okazji, dużo o tym rozmawiałyśmy. No i tak z tym zostaję zostawiona. Wydaje mi się, że to jeszcze będzie gdzieś długo pracować, mam nadzieję. I to jest też, traktuję to pewnego rodzaju początek. Dzięki.
Znowu w kółeczko?
Wolność.
No. To ja też mogę powiedzieć, że zmieniła się moja perspektywa. Zawsze byłam ja, tłum i Bóg. A w tej chwili ta jakby relacja moja została tylko Bóg i zostałam ja. Jakby te wszystkie poboczne rzeczy odeszły. Też mówiłam wam na samym początku, że w zasadzie nie wiem, po co ja przyszłam na tę rekolekcję, ale czułam, że muszę przyjść. No i tak właśnie dzięki tym medytacjom i tym wszystkim, tym medytacjom okazało się, że to wszystko jest jakby ciąg, który ma wpływ na zmianę mojego podejścia i na zmianę, na przeorganizowanie mojego życia. No i teraz też wydaje mi się, że więcej miłości mam dla bliźniego. Znaczy więcej jakby... więcej pokory może, w ten sposób. No nawet z Adamem rozmawialiśmy w sobotę właśnie o naszych odczuciach i były właśnie bardzo podobne, że jakby właśnie ta perspektywa się zmieniła, patrzenia na ten świat, w którym jesteśmy. Dzięki.
U mnie było chyba tak, że przyszłam i powiedziałam, że chciałabym umieć rozpoznawać, a tak naprawdę to był taki okres, kiedy czułam, że mam jakiegoś od paru miesięcy, powiedzmy, ducha niemocy czy coś takiego, że nie miałam siły jakby starać się i robić różne rzeczy. I spytałam się Boga w sumie, jak mam to zrobić, jak mam krok po kroku wyjść z czegoś takiego. I zauważyłam, że całe te rekolekcje to były właśnie procesem, jak z tego wyjść. I Bóg po kolei dawał mi słowa, które teraz składają się w całość. I teraz właśnie to wszystko jest tym planem, który od Niego dostałam, tak? Czyli w sumie to nieważne było to, co ja sobie tam wymyśliłam, tylko właśnie to, żeby wyjść z tego stanu i żeby zacząć działać w niektórych częściach mojego życia, w których w ogóle nie czułam w ogóle chęci do działania, żadnej motywacji, niczego. A teraz po prostu jestem gotowa do tej drogi, dostałam właśnie cały plecak od Boga, cały bagaż. I wiem, co mam robić, wiem krok po kroku, jak iść. Na tej właśnie medytacji ostatniej sobotni było o Kościele i o cząstce Boga. I ja tę medytację robię wieczorem. I było coś takiego, że jeszcze właśnie na tych relatach sobotnich, jak się żegnałam tam z paroma osobami, to coś nagle padł temat o byciu w Kościele, właśnie o tym, że zbawienie też tam, ktoś powiedział, że jest poza Kościołem, że dopuszczamy coś takiego i jakaś tam się wywiązała taka w sumie jakaś pozytywna rozmowa, jakieś myślenie na temat tego i też jakoś przyszły mi do głowy właśnie myśli o tym, że jestem cząstką Boga, tak, że On mi dał takie talenty w zakresie kreowania, takie artystyczne, tak, plastyczne i zdałam sobie sprawę, że to jest właśnie, że jeśli nawet sama miałabym z jakiejś tam puli jego takich rzeczy wybierać, to właśnie taką cząstkę bym chciała dostać i to by jakoś było przed medytacją. Ja dopiero jak wieczorem zasiadłam do tej medytacji, zaczęłam czytać te punkty, to odkryłam, że Bóg już właśnie wcześniej mi to dał poznać. I właśnie w takich momentach jakby bardziej mi się otwierają oczy i jestem właśnie zachwycona czymś takim, że widzę właśnie, jak Bóg pracuje we mnie i że to nie jest nic, co jest ze mnie, tak? Że jestem tego w 100% świadoma. Widzę coraz bardziej właśnie, że Bóg daje mi łaskę. Dla mnie też było kilka takich momentów takich przełomowych właśnie. To jak na przykład na rachunku ignacjańskim odkryłam, że wszystkie swoje słabości powierzam Bogu i to On mi daje łaskę do tego, żeby z tym walczyć. To tak jakby tak samo ten fundament, który dostaliśmy, to jest dla mnie właśnie taka istota chrześcijaństwa i tak właśnie powinniśmy żyć, a kurczę, będąc katolikami, mało kiedy zdajemy sobie sprawę, o co tak naprawdę chodzi, tak, w tej wierze. wierzę i mówię, cały czas widzę, że Bóg mnie w tym wszystkim prowadził i chcę zobaczyć rezultaty swojej pracy, bo mówię, mam plecak, mam iść w drogę, a w sumie jak to się daje potoczymy, to się okaże, ale jestem naprawdę pozytywnie nastawiona na wszystko i wcześniej nie miałam żadnej motywacji, żadnej chęci, nic. A teraz jest bardzo dobrze. Także to tyle, dzięki.
Dzięki. Dla mnie to był czas takiego często stawania w prawdzie. Po prostu on mi pokazywał inaczej te, niż myślałem, to były wszystkie sprawy życiowe. Często było to trudne, ale prawdziwe, bo o to prosiłem. I było coś takiego, że na początku rekolekcji to tak bardziej chodziłem po swoim życiu. Dużo mam doświadczeń życiowych, więc wiele doświadczeń pasowało do rozważań. Później dzięki Mateuszowi po prostu skonkretyzowałem to wszystko do jednych spraw. Udało się zobaczyć po prostu, jak to życie tam nie wygląda teraz. Chciałem jeszcze powiedzieć o tej ostatniej medytacji. To było rano, robię zawsze tę medytację, więc zrobiłem ją przed mszą dodatnią. I na mszy przeżyłem naprawdę takie głębokie wzruszenie i łzy mi poleciały po prostu. Bo to pozwoli mi Panu zobaczyć po prostu tę mszę świętą tak prawdziwie po prostu. Jak to właściwie jest. To
tyle. Dzięki.
Może ja powiem w taki sposób, że te rekolekcje nie mogą być w lepszym momencie mojego życia niż teraz, bo akurat teraz przechodzę dużo trudności takich życiowych i bycie na tych rekolekcjach, modlitwa codzienna akurat w takiej formie, to było takie obecność Boga taka namacalna, bardzo duchowe wsparcie takie Jego. To, że jest, opiekuje się mną. Też doszłam, też na rozmowach z osobą towarzyszącą doszłam też do takiej myśli, że jestem tak trochę bardziej aktywna w tej relacji z Panem Bogiem. Że Pan Bóg mi wiele rzeczy przypomniał, umocnił, tak, dał mi siłę. Nie wiem jeszcze, jak to tutaj to określić, ale trudno mi było zasiadać do medytacji, ale jak już one były, to były najpiękniejsze momenty dnia po prostu. Że to dużo rozproszeń było, dużo takich, nawet jedna taka sytuacja, że miałam gdzieś indziej być, a nie na przykład na konferencji, ale jednak ta wytrwałość w decyzji, w tej rekolekcji, że też nie pozostawałam sama, pytałam się na przykład księdza o to, czy mam, gdzie mam być, czy to było takie, że jesteśmy takie, nie wiem, uczucie, że na tych rekolekcjach byliśmy tak razem i motywowaliśmy się do tego, aby trwać na tych spotkaniach z Panem Bogiem, żeby się właśnie zachęcaliśmy się do bycia z nim. Takie, nie wiem jeszcze, jakie inne owoce przyjdą, bo moje plany są takie, że chciałabym pewnie trwać na medytacjach jeszcze po rekolekcjach. A jak często to będzie, nie mam pojęcia. A jeśli chodzi o rachunek ignacjański, to nie wdrożyłam go całego w życie. Natomiast dziękczynienie właśnie, coraz więcej dziękczynienia przychodzi podczas dnia i widzenie, działanie i obserwowanie właśnie Boga, że On jest w tej sytuacji, że On tutaj jest, tam jest i taka świadomość, że jestem tak bardzo darowana. Na przykład ktoś poruszył tam jakiś temat, jakieś tam choroby, a nagle słyszałam, no tak, ja zostałam uzdrowiona z tej choroby. Jeśli chodzi o migrenę na przykład, 3 dni, 3 noce potrafią mi w ogóle głowę i to trwało 20 parę lat, a teraz już od paru lat tego nie mam. Dzięki temu właśnie, że się, nie wiem jak to powiedzieć, bo to nie moja zasługa, ale że dostałam tą łaskę zbliżenia się do Boga, bo wcześniej miałam mur taki ze względu na relacje Ojca Ziemskiego, traktowałam też z dystansem dla tego Boga. Bałam się do Niego zbliżyć. To właśnie takie wielkie dziękczynienie też wychodzi z tego zapraszania Ducha Świętego, żeby On tę medytację prowadził. Bardzo, bardzo, bardzo pozytywne po prostu doświadczenie. I chęć jest dla mnie taka kontynuacji tego, ale jak to będzie w życiu, to nie mam pojęcia. Wiem, że uświadomiłam sobie, że ja sama też muszę o to walczyć, że chcę pokazać Bogu nie to, że mam taką wielką siłę, że ja będę stawać na tej medytacji wszystko i nie będę rzucać, tylko chodzi czasami, uświadomiłam sobie, że chodzi o decyzje, pewne decyzje podczas dnia. Wywalczyć właśnie ten moment rozmowy z Bogiem. Na razie tyle. Dzięki.
Wiesz, mogę coś to powiedzieć. Wszyscy się
rozumieją. Wiesz, o czym mówisz, to może.
No, wiem, kurczę, tak naprawdę tego tutaj. Mam powiem, dla mnie te rekolekcje były trochę jakby wędrówką. Przez te różne wydarzenia historyczne, miejsca, czasy. Każda jedna we mnie dzisiaj zżywa to od tego gorącego krzewu po dzisiejszą medytację ostatnią. I wszędzie, na każdej jednej praktycznie był w towarzystwie Jezusa Chrystusa. Przez całe swoje rekolekcje przyszedłem. Ostatnia medytacja, to było tak, że byłem ja, jako ja i przykładowo Bóg Jezus Chrystus. Ja ze swoim po prostu tego, doświadczenie i tak dalej. A ta ostatnia medytacja pokazała mi zupełnie co innego, że ta przyjaźń cały czas gdzieś była, przykładowo czuwałem ją, nazbierałem cały kosz owoców przez te wszystkie rekolekcje, które oferuję na ręce Maryi. Mam nadzieję, że dzięki temu moja wspólnota skorzysta z tego. Ale tutaj to było coś takiego, co normalnie, no, to było niesamowite też wzruszenie, poruszenie gdzieś też. Kolana mnie wróciło, też jak Adam mówisz, łzy mnie zalały, bo przyszło przyjęcie słowa, żeby żyć życiem przykładowo mojego przyjaciela, a swoje po prostu wziąć pod rachunek taki szczery, otwarty. I tutaj to było takie trudne bardzo dla mnie, ale przyszła taka szczera ochota przyjęcia tego słowa, przyjęcia tego życia, przyjęcia tej miłości do swojego życia. Jeszcze opowiem coś takiego ciekawego, co się wydarzyło mi wcześniej, dzisiaj bardzo zauważyłem w sumie. Wcześniej nawet o tym nie myślałem, nie? W czasie, gdzieś w połowie rekolekcji znałem takiego dziwnego poruszenia. Szedłem gdzieś na kawę, miałem do ptaku i raptownie tak głęboki aż mi tak zaparło, żeby się po prostu modlić za tych ludzi co koło mnie, żeby to było takie, aż jakby ode mnie tej szczęście zależało. Dobra, ja się powiem, tam gdzieś wspominałem tę Anglię, tą moją dzielnicę w modlitwie. I tak dalej. Dzisiaj sobie idę, patrzę, się stoi na środku deptaka. Szopka bożonarodzeniowa. Co dziwnego, bo tam u nas to większość tych halloweenowskich, tych gadżetów cały czas było, zawsze zły, na to chodziłem, jak przychodziłem po tych sklepach, patrzyłem. wszędzie te diabły i te różne upiory w tych wystawach. Dzisiaj stoi szopka. Aż nie tak tego zdjęcia zrobiłem, ale odszedłem. Idę, potem sobie przypomniałem, to było dokładnie w tym samym miejscu, gdzie to poprzednio stało. Takie dziwne zwykłe okoliczności. No zawsze tak pogląda się, bardzo późno tego nie trwało, bo w tym miejscu dokładnie, gdzie 2 tygodnie czy 3 tygodnie temu o tą modlitwę, tak mnie jakby Pan był poprosił.
Dzień. Dziękuję. Myślę, że jak po Waszych wypowiedziach, to 2 tematy na pewno są najważniejsze z tych, które notowałem. To są owoce i co dalej, prawda? I o owocach chcę powiedzieć to, co zwykle mówię po rekolekcjach, bo uważam, że to jest taka głęboka prawda o tym wszystkim, że dobrze jest zrobić sobie taką refleksję, notatkę z całych rekolekcji. Znaczy, tak jak robimy refleksję po medytacji, tak fajnie sobie usiąść i zrobić taką refleksję po rekolekcjach. I zrobić ją dokładnie tak samo. Znaczy, zapytać siebie, jak dochowałem metody przez te 30 dni, co im pomagało, co im przeszkadzało i wypisać te momenty, kiedy jakoś szczególnie doświadczyłam Pana Boga i do czego Pan Bóg mnie zaprasza. Żeby to zostało jakoś niebiesko, na białym, czarno, na białym, tak zapisane jako takie zakończenie w tych Waszych notatnikach rekolekcyjnych tego okresu. No bo jak weźmiecie sobie pod uwagę to, co się wydarzyło, no to było jednak 5 tygodni dosyć ciężkiej pracy ćwiczeń duchowych. Więc fajnie jest nie tylko zacząć dobrze jakoś, tylko też skończyć rzeczywiście to jakimś takim akcentem. Refleksja też jest momentem jakoś dzielenia się z Panem Bogiem i pytania Go też o to, co się wydarzyło, więc zróbcie sobie taką refleksję po całych rekolekcjach, wypisując też różne owoce tych rekolekcji. I nie bójcie się tego, żeby tych owoców było, powiedzmy, więcej, bo może ich być więcej, ale też miejmy taką świadomość, że nie wszystkie owoce jesteśmy w stanie utrzymać po rekolekcjach. To jest tak, jak jest jabłoń, ona ma obrodziła nową jabłoń w tym roku, jest mnóstwo owoców, i to jest jasne, że niektóre spadną na ziemię, zgniją. Niektóre weźmiemy nawet do domu, ale nie zdążymy ich przerobić ani zjeść. A niektóre zjemy na świeżo, niektóre zakonserwujemy na przyszłość, prawda? Więc tak samo jest z rekolekcjami i owocami z rekolekcji, że nie wszystko uda nam się rzeczywiście wykorzystać z tego czasu. Co nie znaczy, że to nie miało, że to jest źle czy dobrze, prawda? Tak po prostu jest. Ważne, żeby mieć świadomość, czy to drzewo tych rekolekcji rzeczywiście hojnie obrodziło nam po tych rekolekcjach, czy to była taka zwykła lata, no trochę jabłek. I to jest jedna rzecz o owocach, którą warto pamiętać. Druga ważna rzecz to jest taka, że być może mamy w naszych głowach takie głębokie przeświadczenie, że Pan Bóg do czegoś nas wzywa. I to warto nazwać, to warto bardzo skonkretyzować, żebyśmy wiedzieli, do czego jesteśmy wzywani przez Pana Boga. I też czasem również za takim wezwaniem idą różne decyzje, które chcielibyśmy podjąć lub zmiany życia, które byśmy chcieli podjąć. I tutaj z pomocą przychodzi nam Ignacy, który tak jak zaprasza nas do wielkoduszności i hojności przez całe rekolekcje i po prostu tylko, żebyśmy nie spoczęli na laurach i tak dalej, tak jeśli chodzi o zmianę życia, jest dość realistyczny i mówi, żeby ta zmiana życia była taka na miarę, żeby nie brać za dużo, żeby jedną, drugą rzecz realną, którą jestem w stanie zmienić i wprowadzić w życie. Żebyśmy nie doświadczyli czegoś takiego, że spadamy w dół za kilka tygodni i po prostu nic mi się nie udało, nawet te rekolekcje były bez sensu. Nawet swoich postanowień rekolekcyjnych nie jestem w stanie realizować. Także wybierzcie sobie różne rzeczy, które ewentualnie przychodzą Wam do głowy jako też taka zmiana życia czy stylu życia, ale pamiętajcie, żeby one były realne do osiągnięcia. Tak żebyście za jakiś czas, niedługi, mogli powiedzieć: ja już zmianę w życiu wprowadziłem, muszę iść dalej, żeby kolejną zmianę wprowadzać w życie. bądźcie bardzo realistyczni. Drobne rzeczy są lepsze. Chyba tacy jesteśmy, że lubimy widzieć jednak sukcesy, a nie porażki. Więc odnieście sukces za kilka miesięcy, jak wprowadzicie jakieś zmiany w swoim życiu. Na pewno rodzi się pytanie o tym, jak w codzienności utrzymać owoce tego czasu. I na pewno owocem rekolekcji w życiu codziennym jest modlitwa, taką, jaką ona była na rekolekcjach. Myślę, że dość fantastycznym jest myślenie, że jesteśmy w stanie w życiu codziennym utrzymać takie tempo modlitwy i taką formę modlitwy. I znowu bardzo realnie patrząc na życie, na świat, na tendencje człowieka, proponuję Wam nie planować takiego czegoś, że będziemy medytować każdego dnia. I tak jak na drugiej konferencji wstecz mówiliśmy Wam o rachunku sumienia, to bardzo zachęcamy Was do tego, żeby to rachunek sumienia był tą formą modlitwą, którą utrzymacie po tych rekolekcjach. W różnych formach. Czy to będzie rachunek sumienia na początku tylko z dziękczynieniem, czy to będzie od razu pełna forma, czy to będą różne inne formy, czy wskazówek w internecie też można spotkać sporo, to jakby jest nie rzecz pierwszorzędna. Pierwszorzędnym jest to, żeby utrzymać rachunek sumienia i rozeznawanie duchowe w swoim życiu. Jeśli chodzi o medytację, no to są różne formy teraz pracy z tą formą modlitwy. Jedna z nich jest taka, żeby przez najbliższy czas postanowić, że jeśli ktoś oczywiście ma takie pragnienie i potrzebę, żeby postanowić jakoś realnie ilość medytacji w miesiącu, czy raz na tydzień, czy raz na dwa tygodnie. I można robić tak, że z tych punktów, które mieliśmy i które przeżywaliśmy i które są jakoś dla nas ważne, robię po prostu medytację powtórkową. I macie 20, zdaje się, 8? Jakoś tak. 28 różnych punktów, więc jak to sobie rozłożycie w tygodniach czy miesiącach, to jest to trochę materiału. I jakby macie gotowe punkta, jest ok. Oczywiście można spróbować napisać własne punkta do fragmentu, który nam jakoś odpowiada, do fragmentu, który przykuwa naszą uwagę. I też macie jakieś doświadczenie i po kilkunastu razach te punkta wasze własne będą lepsze, gorsze, ale można sobie coś takiego napisać, kilka pytań na temat jakiejś perykopy. Oprócz tego oczywiście w tej chwili mamy takie rezerwuary nieogarnięte jak internet, gdzie po prostu wystarczy wpisać jakikolwiek właściwie sigla z Nowego Testamentu i zaraz wyskoczy wprowadzenie do medytacji. Wskazówka, wpisujemy wprowadzenie do medytacji albo punkta, albo medytacja ignacjańskie i wtedy mamy to. Jest coś takiego jak internetowy dom rekolekcyjny. Oni tam mają bardzo dużą bazę medytacji napisanych, z której można czerpać. Ale tak jak mówiłem, też bardzo realnie podejście do tego, kiedy ta medytacja ma być w ciągu tygodnia, jeśli ma być, to jak często, żeby też nie sparzyć się na ewentualnych trudnościach. W tej modlitwie codziennej chciałbym, żebyście też odważyli się spojrzeć wstecz na tę waszą modlitwę, którą mieliście powiedzmy 4-5 tygodni temu, jako waszą codzienną. I teraz po rekolekcjach zapytali się i Pana Boga, i siebie, właściwie jak dzisiaj po tych rekolekcjach powinna wyglądać moja modlitwa osobista. Czy ja mogę w ogóle wrócić do tego, jak było 5 tygodni temu, czy już po prostu nie mogę? Już tam to skończyło się, bo było wtedy, to już jest dawno z Panem Bogiem, które przeżyliśmy, że nie będziemy wracać do tamtego. Może ktoś wróci, nie neguję. Ale spróbujcie też tak wejść w taką odważną interpretację własnej modlitwy, odważne spojrzenie, być może jakąś dekonstrukcję modlitwy codziennej, żeby zbudować zupełnie nowy sposób modlenia się każdego dnia, czyli modlitwy, czyli kontaktu i spotkania z Panem Bogiem, na poziomie jakiegoś pragnień, intuicji, rozeznawania serca, Słowa Bożego, zależy od tego, co jest wam najbliższe. Jeśli to będzie jeszcze jakoś złączone z duchowością ignacjańską, to super. Się przestraszyłem, że tak mocno reklamuję to. Też taka dodatkowa mała pomoc, która mała, choć na pewien czas wydaje mi się, że może być dobra. Ja mam takie doświadczenie, że pewnie, że im dłużej się tak modlimy, tym mniej ona jest pomocna. To jest modlitwa w drodze. Są te medytacje 10-minutowe na podstawie Ewangelii z każdego dnia. To jest bardzo, myślę, pomocne do tego, żeby budować swoje punkta, żeby w czasach kryzysu sobie podciągnąć swoją systematyczność i swoją uważność. Myślę, że na dłuższy czas po rekolekcjach to jest dość jednak niewystarczające. Tak jest moje wrażenie, że to jest trochę taki antybiotyk, który można zażyć, żeby przetrwać do kolejnego uzdrowienia. Chciałbym wrócić też trochę do tych procesów, o których mówiliśmy na ostatnim spotkaniu. Pamiętacie, że mówiliśmy o tym, że nie zaczyna się wasza wiara na rekolekcjach w życiu codziennym, nie zaczyna się wasza modlitwa na rekolekcjach w życiu codziennym, tylko wiele rzeczy się tutaj zaczyna, ale też nic się tutaj nie kończy. Znaczy, miejmy nadzieję, że kończy się jakieś tam lenistwo duchowe, czy różne jakieś tam niepowodzenia, czy kończy się brak rozeznania w naszym życiu. I oczywiście mam takie dobre nadzieje. Ale chciałbym wam bardzo położyć na serce i do głowy taką prawdę, że rekolekcje ignacjańskie, jakkolwiek przeżyte najlepiej i najgłębiej, one prawdopodobnie dużo rzeczy jeszcze zaczynają, albo nas przyzywają do tego, żebyśmy, czy te sytuacje, które się wydarzyły na tych rekolekcjach, przyzywają nas do tego, żebyśmy podjęli jakąś pracę w różnych przestrzeniach naszego życia. I korzystając z całej dobroci nauki, nauk humanistycznych, też zachęcam was do tego, żebyście pracowali nad jakimś autopoznaniem, autorozwojem, rozwojem własnych uczuć, znania własnych uczuć, nazywania własnych uczuć, co jest bardzo potrzebne nam przy rozeznawaniu, co jest nam bardzo potrzebne w relacjach. Być może ktoś z was odkrył jakieś takie przestrzenie, które potrzebują jakiejś pomocy zewnętrznej, bardzo zewnętrznej, jak terapia czy inne systemy wsparcia człowieka. I to jest bardzo dobre. To są bardzo dobre owoce też rekolekcji, żeby mieć taką świadomość, że w pewnych dziedzinach z historii mojego życia czy z mojego życia sobie nie poradzę. Ważne jest to, żeby nikt z was nie wyszedł z takiej świadomością z tych rekolekcji, że tak dużo zrobiłem w swoim życiu duchowym ostatnio, że już teraz to naprawdę mogę zacząć żyć pełnią życia i się nie przejmować tym wszystkim, co jeszcze mi zostało. No niestety rozwój tak nie działa i czasem potrzebujemy dodatkowych impulsów do tego, żeby zacząć nową pracę nad sobą lub kontynuować pracę nad sobą. Nie używajcie rekolekcji ignacjańskich jako wymówki do tego, że jeszcze możecie poczekać z taką pracą. Jeśli coś się pojawiło, jeśli narosła świadomość takiej potrzeby, to nie zwlekajcie, tylko ruszcie do przodu, żeby tej energii z tych rekolekcji nie zmarnować i tej intuicji tych rekolekcji nie zmarnować. Na pewno jak mówimy o różnych impulsach zewnętrznych, to też wracamy pamięcią do naszych rozmów rekolekcyjnych. I tutaj dziękuję również Wioli za to, że podjęła się tej służby na rzecz naszej grupy. Tak jak na rekolekcjach nazywaliśmy te nasze spotkania rozmowami ze sobą towarzyszącą, tak zasadniczo w Kościele rozróżniamy dwie takie formy wsparcia, no trzy w sumie, ale dwie bym powiedział najpierw, w takim systemie indywidualnym. Jedna to jest tak zwane kierownictwo duchowe, a drugie to są rozmowy duchowe. I tak pokrótce chcę Wam powiedzieć, czym one się różnią i żebyśmy też wiedzieli, jak ewentualnie możemy sobie poradzić w przyszłości. Kierownictwo duchowe to jest zazwyczaj jakiś dłuższy proces, który nie wiem, czy może trwać krócej niż tak naprawdę gdzieś pół roku, rok, ale myślę, że raczej to jest dłuższy proces, kierownictwo duchowe, który zaczyna się od momentu takiego, kiedy osoba, przepraszam, zainteresowana, obiera sobie jakiś cel, w porozumieniu oczywiście z osobą, i która potrzebuje wskazówek na drodze do realizacji celu. Czyli na przykład, jeżeli takim bardzo klasycznym przykładem, który jest obecny u jezuitów, jest taki, że jeżeli młody chłopak chce zostać jezuitą, to musi mieć przynajmniej kierownika duchowego przez rok. Przynajmniej przez rok, żeby w ogóle aplikować do nowicjatu. Czyli to jest taka osoba, która mu towarzyszy i nadaje pewien kierunek jego życiu wewnętrznemu, kierunek taki, aby on po roku mógł wybrać, czy chce iść do zakonu, czy jednak nie chce iść do zakonu. Czyli zobaczcie, jest ten proces, który trwa jakiś czas, on ma jakiś cel, tym celem jest podjęcie decyzji do zakonu, nie do zakonu, i ta osoba, która mu towarzyszy, kieruje nim tak, aby mógł podejmować te decyzje. No to jest oczywiście taka decyzja życiowa, to jest wiele cząstkowych decyzji, które trzeba podjąć. To jest kierownictwo duchowe. Mam jakiś cel, chcę go zrealizować, czuję, że no raczej to jest taki cel duchowy, jakiś tam materialny. Chcę go zrealizować i czuję, że nie jestem wystarczająco kompetentny, żeby pokierować swoim życiem, dlatego potrzebuję kogoś, kto pomoże mi wybierać odpowiednie narzędzia i środki do tego, żeby osiągnąć ten cel. Drugą formą są rozmowy duchowe. I rozmowy duchowe to są bardziej, ja bym nazwał to takim konsultacjami. Tu nie mówimy o długich procesach i nie mówimy o różnych, o kierowaniu człowiekiem, tylko bardziej o takim obiektywizowaniu tego, co się dzieje w naszym życiu. To znaczy, wyobraźmy sobie taką sytuację, że jestem po rekolekcjach ignacjańskich, właśnie miałem 2 miesiące, zrobiłem sobie rewizję owoców duchowych, moich rekolekcji, owoców tego, co wydarzyło się przez ostatnie 2 miesiące po rekolekcjach, i czuję pewnego rodzaju zamieszanie, zwątpienie. Nie wiem właściwie, czy te owoce dobrze rozeznałem, czy nie, czy ja dobrze rozumiem to, co się dzieje w moim życiu, czy się źle rozumiem. I idę na rozmowę duchową po to, żeby wypowiedzieć to przed kimś, kto mnie może wysłuchać i ocenić z tą osobą pokrótce, zobiektywizować sobie, czy ja jestem na dobrej drodze, czy nie jestem na dobrej drodze. I ewentualnie ta osoba może coś tam zasugerować, czy pomóc. Nie mówimy tu o procesach, więc to mogą być 1 spotkanie, 2 spotkania. Może być spotkanie co jakiś czas. No rozumiemy tę różnicę, tak? Jest oczywiście trzecia forma, coś takiego jak osoba, o której się spowiadam, czyli tak zwany stały spowiednik. Tutaj w Londynie myślę, że to różnie bywa. Czasem jest to bardzo pomocne, czasem nie. Czasem jest to niemożliwe do zrealizowania, więc to też trzeba sobie o tym pomyśleć. I ja tak z doświadczenia swojego powiem, że są właściwie 2 formy stałego spowiadania. Jedna forma stałego spowiadania to jest taka, że ja rzeczywiście przychodzę do księdza, mówię mu, proszę księdza, chciałbym się u księdza spowiadać regularnie i raczej chciałem, żeby to było coś poza konfesjonalnym, tak żeby też rozmawiać o tym, co się dzieje w moim życiu. No i księża się godzą, albo się nie godzą. A druga forma regularnej spowiedzi to jest tak na przykład, że ja wiem po prostu, że ten ksiądz z dużą prawdopodobieństwem wtedy jest w konfesjonale i do niego przychodzę regularnie i unikam raczej innych niespodzianek konfesyjnych. I myślę, że ta druga metoda jest też niezła, zwłaszcza, że raczej chcemy unikać rzeczy zaskakujących w takiej sytuacji, zwłaszcza jak idziemy na drodze do Pana Boga i postępujemy. Ja mam jakieś takie świadectwa, że w tej chwili na Dewonii jest całkiem niezły system spowiadania w większości i ludzie sobie bardzo chwalą tamto miejsce do spowiedzi. Więc, to. I teraz jeszcze jeden taki punkcik. Pamiętacie, że dostaliście tę kartkę z fundamentem ćwiczeń duchowych? To jest punkt 23. Fundament, czyli jakiś początek, podstawa, to znaczy, że jest ciąg dalszy, prawda? I oczywiście jest ciąg dalszy i znowu są dwa warianty. Wszędzie są dzisiaj dwa warianty. Jeden wariant to jest taki, że jest ciąg dalszy w życiu codziennym. Jeśli są rekolekcje organizowane w życiu codziennym, to myślę, że każdy z Was spokojnie za rok, nie wcześniej, może, jeśli będzie chciał, znaczy już wiecie teraz, co to jest, więc to też jest trudniejsza decyzja. Jeśli będzie chciał, to wziąć udział w takich rekolekcjach, powiedzmy, w tym odstępie roku czasu, żeby tak to było sensownie. Oczywiście rekolekcje w życiu codziennym to jest pewnego rodzaju adaptacja tych rekolekcji, które święty Ignacy zaproponował dla swoich uczniów i towarzyszy. Bo święty Ignacy zaproponował rekolekcje 30-dniowe w całym systemie, w odosobnieniu, w wyciszeniu, które dawał jakby naraz. To jest tak zwany fundament plus 4 tygodnie rekolekcji i to on dawał przez 30 dni. Jak ktoś umie liczyć, to już widać, że się nic nie zgadza, ale idziemy dalej. Jeżeli chce i teraz to jest tak, czyli rekolekcje w życiu codziennym to jest pewna adaptacja i teraz mamy domy rekolekcyjne, jezuickie domy rekolekcyjne i w Anglii i w Polsce, które proponują kolejną adaptację tych ćwiczeń, to są rekolekcje tygodniowe. One zaczynają się zawsze od fundamentu. I zasadniczo do domu rekolekcyjnego jedziemy zawsze na początek, jedziemy zawsze na fundament. Nawet jeżeli tutaj zrobiliśmy sobie 30-dniowe rekolekcje czy codzienne, to i tak jesteśmy zaproszeni do tego, żeby do domu rekolekcyjnego pojechać na fundament. Fundament trwa zasadniczo teraz 5-6 dni. Jest fundament 1, jest fundament 2. Wiadomo, że jedynka jest przed dwójką, więc wybieramy zawsze jedynkę i tak dalej. Po fundamencie są 4 tygodnie. Raz, dwa, trzy, cztery. Każdy dzień ma 8 dni. Jak to zwykle jest wszystko inaczej, tak? Czyli i potem sobie pojedziemy jeśli będziemy chcieli jechać, no to jedziemy sobie na 4 tygodnie po kolei. Nie można sobie wybierać, a w tym roku moją liczbą jest 3, to jest na trzeci tydzień, nie? No. Czyli zasadniczo sobie jedziemy po kolei. Bardzo ważna rzecz jest taka, że to naprawdę nie jest tak, że wszystkim rekolekcje ignacjańskie są potrzebne. I to nie jest tak, że to jest jedyna, najlepsza i najpełniejsza forma spotkania się z Panem Bogiem, z sobą samym itd. Jest to na pewno fantastyczna droga, ale nie wszystkim musi odpowiadać i nie wszyscy muszą się na niej rozwijać, więc też nie ma przymusu, żeby iść jakkolwiek dalej. Jeśli ktoś planuje jechać do domu rekolekcyjnego na fundament zwłaszcza, to też zapraszam do dużego realizmu i zapisania się tak z pół roku wcześniej. Bo na ostatnią chwilę to raczej nie ma szans. Czy coś jeszcze powinien powiedzieć? Czy są jakieś pytania?
Czy są jakieś indywidualne propozycje dla nas odnośnie tych opcji, o których słyszeliśmy? No właśnie, jak na przykład dalsze kierownictwo, czy rozmowy duchowe, czy ta spowiedź, czy coś takiego, czy...
No to wszystko już indywidualnie rozgrywamy, tak? Znaczy, jeżeli ktoś ma jakąś potrzebę, no to okej, no to znacie możliwości tutaj nasze na Stanford Hill, one są jakoś tam, jakie są. Znacie Londyn tyle, ile znacie. Ja szczerze mówiąc nie wiem, moje doświadczenie takie szukania kierownika duchowego w Londynie jest takie, że wylądowałem u angielskiego jezuity, bo po prostu no nie dało rady. No po prostu, no takie są realia. Dlatego myślę, że jeśli chodzi o rozmowy duchowe, to jest ważne wiedzieć, że są rozmowy duchowe i jest taka forma, bo to jest jakoś bardziej realne i osiągane prawdopodobnie przez większość z nas. Jeśli chodzi o kierownictwo duchowe, czyli znaleźć osobę, która będzie rozumiała w ogóle, o co mi chodzi i że będzie rozumiała, że to jest proces wolności długodystansowy, która nie będzie chciała wtłoczyć we mnie swojej wizji świata itd., itd., no to wydaje mi się, że to jest po prostu, to niezależnie gdzie jesteśmy, czy w Londynie, czy w Warszawie, czy w Poznaniu, czy w Krakowie, no to nie jest to łatwe. No znaleźć osobę, przed którą jestem w stanie się pierwszy otworzyć, która będzie mnie rozumiała i która będzie mnie szli. No to tyle. No. Nie wiem, czy odpowiedziałem, czy nie, ale...
Można też modlić się o kierownika duchowego, to nie jest też jakiś problem szukania kierownictwa.
Tak, jeszcze kierownikiem duchowym i rozmową ze sobą, rozmową duchową, to nie jest zarezerwowana posługa w kościele dla księży, nie? No, spowiedź jest zarezerwowana, bo to jest sakrament, ale reszta nie jest sakramentem. Ważne, żeby nie wybrać głupio, nie? W takim sensie wiecie co, no, zasada jest jedna. Jeżeli czujecie się przez osobę osaczeni czy zniewoleni, no to uciekać, kurka, nie? No bo jeżeli ktoś nie zostawia wam wolności na kierownictwie duchowym czy na rozmowie duchowej, to znaczy, że on nie jest, no on wam nie służy, tylko po prostu realizuje swój plan wobec waszej osoby, nie? No, to jest bez sensu. Wolność jest podstawą kierownictwa i rozmowy duchowej.
A pamiętajcie też o tym, że to też ja już mówiłam na którejś zrobić rozmów, że jeżeli chcecie cokolwiek jeszcze sobie zweryfikować, to taki najbliższy czas na jakąkolwiek rozmowę duchową z osobą towarzyszącą, to jest minimum 2-3 miesiące prekolekcji. Czyli takie przyjrzenie się owocom, zobaczenie, co tam się wydarzyło, podjęcie decyzji, czy chce pracować dalej, czy nie, ewentualnie zweryfikowanie to wtedy z osobą towarzyszącą na takiej rozmowie duchowej. Także dajcie też sobie czas na rozeznanie tego, czego tak naprawdę potrzebujecie i czego oczekujecie.
My jesteśmy oczywiście gotowi do służby. Otwarci na was.
A można na przykład powiedzieć, że jeśli mam osobę świecką, która na przykład jest uduchowiona i na jakiejkolwiek rozmowie dostaje od niej coś, co prowadzi mnie dalej, to czy można uznać, że taka osoba jest kierownikiem duchowym moim, czy nie? Czy po prostu to musi być tak konkretnie?
No wiesz, no to trochę... No, nie ma odpowiedzi tak lub nie. Tak? No, jeżeli to jest osoba rzeczywiście jakoś tam powiedzmy tak, osadzona w kościele, no to jest duży potencjał. Nie wiadomo, czy ona ma w ogóle doświadczenie kierownictwa czy towarzyszenia komukolwiek. Nie? To, że na rozmowach, powiedzmy, gdzieś tam po spotkaniu siedzimy sobie i dostajemy od kogoś dobre intuicje, no to jeszcze nie znaczy, że jeżeli ja zaproponuję tej osobie, słuchaj, Krzysztof, moglibyśmy się spotykać raz na miesiąc na kierownictwo duchowe, że ta osoba będzie w stanie na przykład ogarnąć, że mówimy o procesie na przykład 12 spotkań, który ma mnie doprowadzić do punktu X. No ja nie wiem. Być może jest w stanie, nie? Ale no to dlatego macie jakby nas, myślę tutaj dwoje, żeby ewentualnie, jeśli chcecie nawet kogoś poprosić o coś takiego, to też można skonsultować to z nami. Tylko myślę tak już bardziej indywidualnie, żeby bez nazwisk, bez zatrudzenia.
Bądźcie ostrożni, bo czym innym, jak Mateusz powiedział, są dobre intuicje duchowe od kogoś, a czym innym jest prowadzenie w procesie
bo czasami taka osoba też może się zachłysnąć, też taka, znaczy poczuć się taka wywartościowana, przy czym bez doświadczenia i bez umiejętności to nie wystarczy być osobą uduchowioną. Zwróćcie też na to uwagę, to nie wystarczy być osobą uduchowioną. To też trzeba mieć doświadczenie jakby w towarzyszeniu też osobą. Zobaczyć tę osobę jakby też w procesie. No, mieć po prostu też pewną wiedzę. Ja przypominam sobie, że jedna osoba w którym towarzyszyłam, powiedziała mi na końcu, że ja powiedziałam, że to nie będzie, że to nie jest żadna terapia na tych spotkaniach, a że tak się czuła, że dużo było psychologii. Trzeba też bardzo umiejętnie rozróżnić. Pan Bóg też dał nam emocje uczucia. My tu też rozmawialiśmy o emocjach uczucia. Psychologia też się zajmuje emocjami uczuciami. Przy czym terapia jest to jakiś kontrakt czasowy, na który się widzimy, robimy jakiś deal z terapeutą.
Płacimy mu?
Dodatkowo. Natomiast jakby Pan Bóg ogarnia to całość tego wszystkiego i muszą się pojawić takie informacje dotyczące uczuć czy emocji, jak sobie z nimi radzić. I to jest to oczywiście zaprzęgnięta do tego psychologia, co nie znaczy, że jest to jakaś terapia wprost podczas tych rekolekcji. Więc to też musi być osoba, która ma taką świadomość takich procesów wprowadzenia innych osób.
Zatek nie tylko osoba doświadczona przez własne życie, czyli przez własne procesy, tylko zdajemy sobie sprawę, że nie znajdziemy drugiej takiej samej osoby, która po prostu wyprzedza nas powiedzmy 5 lat w naszym rozwoju i będzie pokazywała nam, jak pewne procesy działają, no bo ona wszystko już przeżyła i po prostu teraz będzie to ten. Tylko znamy procesy, których sami nie doświadczamy. Ale znajomość tych procesów pozwala nam pomóc kogoś w podążaniu w tym procesie. Nie? Więc nie wykluczam, że takie osoby są i na pewno są takie osoby w Kościele i w ogóle we wspólnotach, które mogłyby posługiwać rozmową duchową czy kierownictwem duchowym, ale myślę, że warto 2 razy zweryfikować i 3 razy zapytać, niż władować się w bagno, z którego będzie trudno uciec. To nie są grupy wsparcia i to nie są, nie wiem, grupy AA czy Alan, czy takie inne, które mają system i mają wartości i mają punkty i mają procesy zaplanowane z góry. Tak? Kierownictwo duchowe nie ma żadnego procesu zaplanowanego z góry. Żadnego, nie wiem, układu, umowy. Nic nie ma. Bo przychodzi człowiek, który ma zupełnie nowe doświadczenie Pana Boga dla osoby, która ma mu towarzyszyć. Jeszcze jakieś pytania? Nie załamuj się.
Właśnie, to chcę zapytać, czy jesteście wystarczająco przestraszeni.
Myślę, że to może dosyć poważnie brzmieć, ale takie doświadczenie tego, że w ogóle przyszłam na rekolekcję. Myślę, że to też jest inicjatywą Boga i tutaj jego wsparcie właśnie w rozeznaniu, którą osobę wybrać i też w jakim momencie mojego życia wybrać, to też tak jak właśnie podobno mówiła, żeby się modlić o taką osobę, to wydaje mi się, że Pan Bóg nam pokaże tą osobę, bo kiedyś miałam takie doświadczenie, że właśnie chciałam kogoś poprosić o jakieś takie właśnie, że tak powiem, rozmowy, czy też właśnie o duchowości to było. I tak właśnie modliłam się cały czas o tę osobę, bo mi było trudno w ogóle komukolwiek zaufać przez moje poprzednie doświadczenia. I właśnie Pan wiedział o tym, że mi jest trudno zaufać i modliłam się tą osobę. I to było olśnienie po prostu. To było akurat w tym momencie, na ten czas, bo dosyć długo mogłam się modlić, mogłam, to teraz tak widzę, że to on widział w odpowiednim czasie. Też także, czy ja jestem gotowa do tego, żeby poprosić kogoś o takiego rodzaju kierownictwa czy rozmowy. Same rekolekcje też chyba dużo we mnie czy w nas zmieniły i mi też one pokazały, że każdy dzień jest taki, że rozeznanie właśnie. Cały czas są decyzje, cały czas coś się dzieje i no w tym procesie muszę wybierać, to znaczy nie muszę, chcę wybierać to większe dobro. Czasami wydaje mi się, że robię dobrą rzecz, ale później się okazuje, że tutaj podjęłam złą decyzję, bo mogłam zrobić większą dobrą dla tworzenia Królestwa Bożego. Więc właśnie gotowość tej, ta modlitwa o tą osobę, to może to poważniej brzmieć, ale no, Pan Bóg pokieruje, jeśli naprawdę wie, że jestem gotowa, to da mi tą osobę. Spotkam się prędzej z nią, czy później. Ja tak odczuwam to.
Dziękuję. Czy te materiały, które były nagrywane, jeszcze będą dostępne przez jakiś czas? Nie likwiduje ci ich na razie, nie pasuje z naszej czasem.
Osłudzenie dnia 3 lutego. Myślę, że jeszcze tam powiszą. Pewnie jakiś czas. Aż będzie jakiś problem z miejscem na serwerze, bo coś takiego to wtedy. Pewnie te konferencje wylecą, bo są spore w sumie.
Mhm. Ale zdaje się, że je można ściągnąć.
Tak, można wszystko ściągnąć.
Ja też chciałem Panu Bójku podziękować bardzo za tę rekolekcję.
Dobrym
za spotkanie ze mną osobiście, to dziękuję bardzo. Księdzu za to przygotowanie tego wszystkiego, wiem, że wiele praw tym ludziom. Dla mnie to była bomba, niesamowita sprawa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
To było też wszystko, nie oszukujmy się, to był duży ogrom pracy dla nas wszystkich i to było bardzo wymagające, więc ja uważam, że tutaj to było bardzo dobrze przygotowane, wszystko tak właśnie strukturyzowane, punkty wytyczne, kolejne, przekazane naprawdę w taki sposób, który no, mnie osobiście bardzo, bardzo pomógł. I to też na takim na przykładzie po prostu tego, jak się do modlitwy przygotowałam, to po prostu przygotowanie samo jest naprawdę bardzo ważne i niezwykle tutaj pomaga, więc to z Waszej strony było, ja osobiście bardzo, bardzo doceniam i uważam, że to bardzo pomogło. Dziękuję.
Dziękujemy za dobre słowa. Dziękujemy za współpracę.
Chciałam jeszcze, jeśli mogę. Powiedzieliście tutaj o tej ostatniej medytacji, która była dla wielu z Was bardzo taka ważna. Muszę się przyznać do takiej rzeczy, co pokazuje też działanie Boga bardzo w tym wszystkim. Że kiedy ustalaliśmy z Mateuszem, które punkty opracowujemy, się dzieliliśmy opracowanie punktów.
Jak to?
No to ja podałam swoje propozycje i tak naprawdę ta ostatnia medytacja to był błąd w adresie. Ja podałam mnie ten adres i na końcu przypadło mi to do opracowania, te punkty do opracowania, ja otwieram ten i to był jeden z moich ulubionych fragmentów. Okazało się, że to nie był pierwszy
Jan,
tylko to był Jan. Jak ja zobaczyłam, co ja mam opracować i ten ostatni fragment, to pomyślałam sobie, no to będzie rzeźba. Rzeczywiście to były punkty, które mnie najwięcej kosztowały. I teraz już wiem dlaczego. I teraz już wiem tak, jak Pan działa zupełnie czasami z powodu naszego zmęczenia.
Jezu, po prostu naprawdę wsparcie Wioli w pisaniu punktów to jest coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Coś, co jest, i coś, co jest naprawdę bardzo dużym odciążeniem w przygotowaniu następnego tygodnia. Rzeczywiście. Nawet 6 czasem albo 3 to jest duży
krok. Ja się bardzo cieszę, że Wam to się przydało, że skorzystaliście i że akurat ta ostatnia medytacja była taka ważna dla Was.
W ogóle się cieszymy bardzo i o tym też rozmawialiśmy, że tak sumiennie podeszliście do tych rekolekcji. I że pisanie tych punktów miało w ogóle jakiś sens, bo ludzie naprawdę z tego korzystali. Bo jakby tam, wiecie, było w kratkę medytację, no to nie byłby sens.
Każdy z nas też przechodził przez jakieś trudne okresy też w swoim osobistym życiu. I dla mnie to było ogromne, naprawdę, to było dla mnie wow. Czasami padało mi szczęka i widziałam, jak zmagacie się, jak opowiadaliście, jak zmagacie się z różnymi rzeczami jakby w życiu osobistym i prywatnym, to ja byłam naprawdę bardzo zbudowana. Także wam też bardzo dziękuję za to, że miałam okazję wam towarzyszyć, że mnie ubogaciliście też swoim dziełem. Bardzo wam dziękuję.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Pozdrawiamy wszystkich, którzy będą nas słuchali.